Może witam Państwa też serdecznie. Może zaczniemy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię, przybądź do nas, oświeć nas światłem wiary, oświeć nasze serca. Daj nam zrozumienie tego tematu, który chcemy dzisiaj poruszać. Prosimy Cię, żebyś był wśród nas obecny. Żebyś nam dawał światło Jezusa Chrystusa, światło, które nas otwiera na zrozumienie siebie nawzajem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Tak może organizacyjnie kilka słów. Pierwsza rzecz to z Panem Sławkiem wybieraliśmy książki w drodze i kilka pozycji dotyczy dokładnie tego tematu. Są książki papieża Benedykta XVI na temat, tytuł jest dokładny Wielość religii, jedno przymierze. Jest też książka na temat tego, czy poza Kościołem jest, że poza Kościołem nie ma zbawienia, to stara formuła świętego Cypriana, która dzisiaj na pewno będzie tutaj nieraz się pojawiała. Bardzo znanego takiego teologa francuskiego, Bernarda Sesbuego. Jego książka też niebawem się taka nowa jego pozycja pojawi. Taka trochę na, można powiedzieć też na kanwie ostatnich mocnych dyskusji między papieżem, Watykanem a lefebrystami, dotycząca relacji między Ewangelią a tradycją. Mówię też o tym, bo to też jakoś ten temat, który dzisiaj poruszamy, można powiedzieć, też jest w jakiś sposób jednym z elementów, który powoduje niemożliwość porozumienia się między Watykanem a lefebrystami. Ten temat, który dzisiaj my poruszamy. Jeszcze tak od strony organizacyjnej, że tak ramy tego wykładu są od 16 do 19. Myślę, że z dwie przerwy uda nam się zrobić. I powiem kilka słów na temat ram jakby tego wykładu. Pierwsze to chciałbym, żebyśmy wyszli od Słowa Bożego. To znaczy, jeśli mamy mówić o naszym podejściu jako chrześcijan do dialogu międzyreligijnego, to powinniśmy wyjść od Słowa Bożego, od Ewangelii. Potem poruszę kwestię Asyżu. Oczywiście to jest temat bardzo, bardzo szeroki i można by tutaj bardzo długo mówić i od strony takiej historycznej i teologicznej. Ja się tylko zatrzymam na tym wątku teologicznym, jakby pokazując uzasadnienie tych spotkań w Asyżu Jana Pawła II, potem też dopowiedzenie pewne kongregacji wiary, kiedy jeszcze kardynał Ratzinger był szefem tej kongregacji, potem jego wypowiedzi jako papieża, potem wykład tego, co mówi na temat dialogu i w ogóle stosunku do innych religii Sobór Watykański II w dwóch dokumentach, Nostra Aetate, czyli stosunek do samych religii, w ogóle stosunek do ludzi innych niż katolicy, chrześcijanie, Nostra Aetate, i dokument o samym Kościele, Lumen Gentium, najważniejszy dokument Soboru Watykańskiego II, pokazujący, czym jest Kościół i w ramach tego, w jakie miejsce i czy w ogóle w Kościele jest miejsce dla nie tylko nie katolików, czyli innych chrześcijan, ale także dla ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. I na koniec taka część jakby bardziej dotycząca świadectwa, czyli jakby przykłady dialogu, właśnie nie na poziomie teologicznym, ale na poziomie świadectwa i też trochę też cytatów z listu Tomasza Mertona. W zeszłym roku wydaliśmy książkę Życie w listach Tomasza Mertona. Jeden z rozdziałów opisuje jego kontakty z przedstawicielami innych religii. I mamy kilka listów właśnie z tej tematyki Mertona do Żydów, do muzułmanów, do buddystów i kilka też jego myśli takich bardzo, bardzo myślę ważnych, dotyczących samego dialogu, bo jak wiemy, Merton żył dokładnie w czasie poprzedzającym Sobór Watykański II i w czasie Soboru Watykańskiego II. Więc te sprawy jakby go bardzo, bardzo żywo interesowały, dotykały. Na początku może przeczytam taki cytat, który może jest, niech posłuży jako taka zagadka może na początek. Bóg zwiastuje ci dobrą nowinę o słowie pochodzącym od Niego. Imię Jego jest Mesjasz, Jezus, Syn Maryi, Słowo Prawdziwe. W Ewangelii znajduje się kierunek i światło. I spróbuję sobie tak wyobrazić, skąd może pochodzić ten cytat. Nowina o słowie pochodzącym od Niego, to znaczy od Boga. Imię Jego jest Mesjasz, Jezus, Syn Maryi, Słowo Prawdziwe, a w Ewangelii jest kierunek i światło. Bynajmniej ten fragment nie pochodzi z Ewangelii. Nie pochodzi z żadnych tekstów Nowego Testamentu. Nie pochodzi w ogóle z Biblii, nie pochodzi z apokryfów, nie pochodzi od ojców Kościoła, nie pochodzi od żadnego teologa chrześcijańskiego, nie pochodzi od nikogo, kto w jakikolwiek sposób przynależy do chrześcijaństwa. Jest to fragment Koranu. Fragment Koranu, który jeszcze na koniec kilka cytatów z Koranu będzie, ale ten jest chyba w Koranie najbardziej przejmujący. Bóg zwiastuje ci dobrą nowinę o słowie pochodzącym od Niego. Imię Jego jest Mesjasz, Jezus, Syn Maryi, prawdziwy, Słowo Prawdziwe. W Ewangelii znajduje się kierunek i światło. Tu można od razu powiedzieć, zanim przejdę zaraz do fragmentu w Ewangelii, można by nawiązać i powiedzieć, że miał rację w II wieku święty Justyn, wielki filozof i ojciec Kościoła, który powiedział, że w całym świecie ukryte są zalążki słowa, czyli że w całym świecie, poza chrześcijaństwem także, są tak zwane logos spermatikos, czyli że no właśnie są te zalążki prawdziwego słowa. Można znaleźć światło dotyczące logosu, czyli Chrystusa. I tutaj dokładnie to widzimy w Koranie. Jest jakby światło, które nas prowadzi do prawdziwego światła. Ewangelia i Nowy Testament. Może pierw to list świętego Pawła do Tymoteusza, 1 Tymoteusza 2, 4, 7. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. W tym fragmencie mamy dwie bardzo ważne intuicje dla naszego dzisiejszego rozważania. To, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. I nie tylko pragnie, ale dla tego pragnienia oddał swoje życie na krzyżu. Umarł za wszystkich. Nikogo ze swojej śmierci nie wyłącza. A z drugiej strony właśnie w tym fragmencie mamy powiedziane, że nie ma innego pośrednika poza nim. Nie ma w żadnym innym zbawieniu, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, mówią nam Dzieje Apostolskie 4:12. Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia. Ja bym to dopowiedział słowami współczesnego pisarza współczesnego, który jakoś nawiązując do tych słów po swojemu mówi o tym jedynym pośrednictwie Chrystusa. Przywołam człowieka, który daje tymi słowami daje wyraźne świadectwo o tym, w kogo wierzy, a zarazem człowieka, który jest bardzo mocno zaangażowany w dialog, który pochodzi z kraju, w którym codzienność wymusza na nim dialog, głównie z osobami niewierzącymi. Jest to Czech, ksiądz Tomasz Halik. Jego słowa, które są mi bardzo bliskie, z książki Dotknij ran. Jeśli słowo credere, wierzyć, wywodzi się od cordare, czyli dać serce, to muszę wyznać, że moje serce i moja wiara należą wyłącznie do tego Boga, który może ukazać swoje rany. Ksiądz Halik właśnie mówi, że jego w stanie jest przekonać tylko ten Bóg, który przeszedł dokładnie tą drogę, którą przemierza człowiek. Drogę od narodzin do śmierci. Bóg, który ma na sobie ślady śmierci, a to znaczy to są ślady miłości do nas. Tych ran nie byłoby, gdyby nie pragnienie zbawienia nas. I my o tym wiemy i temu dajemy świadectwo i można powiedzieć, że biada nam, gdybyśmy nie głosili. Biada, dziwny byłby ten zakochany, który ukrywa albo zaprzecza swojemu zakochaniu. I tak w taki sposób trzeba mówić o pośrednictwie Chrystusa. Jeśli mówimy właśnie na poziomie takim właśnie, jakby no właśnie używając tego słowa zakochanie, to ono też jest bezpieczne. Bo to nie jest tylko słowo, które mówi o tym, że ja poznałem prawdę, ale mówi o zakochaniu, czyli jakby szanuje pewną tajemnicę, mówi o pewnej drodze, bo miłość jest drogą, miłość nie jest schematem, tylko miłość się wydarza. I jeśli wtedy mówimy w taki sposób o wierze, to myślę, że możemy też rozmawiać z tymi, którzy nie są zakochani. Chociaż zakochanemu bardzo trudno jest zrozumieć niezakochanych, ale zakochany pozytywnie podchodzi do rzeczywistości. Natomiast jeśli się skupimy tylko na tym aspekcie takim takiej chłodnej prawdy, no to szybko się wkrada ideologizowanie. Szybko wkrada się pycha, szybko wkrada się takie przeświadczenie, że skoro ja poznałem prawdę, to ty jej nie poznałeś. Więc bardzo mi ta parafraza słów o tym, że nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy się zbawić, księdza Halika jest bardzo bliska, bo ona mówi o bardzo takim osobistym doświadczeniu, a zarazem doświadczeniu, które dla nas chrześcijan jakby wiemy, że jest doświadczeniem też jakimś obiektywnym. Święty Jan, który pisze początek swojego listu, to wam oznajmiamy, co widzieliśmy, co usłyszeliśmy, czego dotykały nasze ręce. On mówi, pisze to w liczbie mnogiej, bo zarazem pisze to jako ktoś, kto doświadczył, kto spotkał, dotknął, usłyszał słowo życia, a z drugiej strony mówi o pewnym doświadczeniu wiary Kościoła. mówi o pewnym doświadczeniu wspólnoty Kościoła. On nie mówi tylko w swoim imieniu. Ale bardzo ważne właśnie dla tej naszej dyskusji o dialogu międzyreligijnym jest ważne, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jeśli jesteśmy chrześcijanami, czy jesteśmy tymi, którzy są zakochani. To bardzo dużo ułatwia. Z jednej strony zakochany nie będzie chciał utracić tej miłości, a z drugiej strony właśnie zakochani patrzą bardziej optymistycznie i bardziej otwarcie na rzeczywistość. Kolejny fragment z Ewangelii Marka, żebyśmy to się nam jakoś pewien obraz taki tej dyskusji rozszerzał. Bardzo krótkie zdanie z Ewangelii świętego Marka 16:16. Jak wiemy, Ewangelia Marka jest takim skrótem pisanym najprawdopodobniej w celach takich katechetycznych dla katechumenów, którzy przygotowywali się do chrztu. Dlatego ona jest bardzo taka trochę schematyczna, prosta. No, tak jak katechizm musi być dosyć taki skrócony, jasny. Z Ewangelii świętego Marka 16:16. Może w kontekście całym. I rzekł Jezus do uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Może na tym wystarczy. Właśnie kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kolejny z fragmentów Ewangelii są słowa wypowiedziane przez Jezusa do setnika, Ewangelia Mateusza 8:10. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. A powiedział to Jezus do setnika, który był poganinem, który był obywatelem Rzymu, najprawdopodobniej pochodzenia syryjskiego. Najprawdopodobniej większość żołnierzy rzymskich, która stacjonowała w Izraelu, pochodziła z Syrii. Były oddziały pochodzące z Syrii. Wiadomo, że Syria też należała w tym czasie do Cesarstwa Rzymskiego. Kolejny fragment z Mateusza 15:21-28. Może tutaj sobie przeczytamy cały. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim, prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Syrofenicjanka, poganka, której wiarę chwali Jezus. Kolejny fragment z Ewangelii świętego Łukasza o dobrym Samarytaninie. Nie będę czytał tego fragmentu, bo wszyscy znają o dobrym Samarytaninie. Natomiast kluczowe jakby dla tych naszych rozważań jest tutaj, że Jezus tutaj podaje jako przykład heretyka, schizmatyka, kogoś, kto, krótko mówiąc, źle wierzy. Historia dzieje się w drodze między Jerozolimą a Jerychem. Jest to bardzo, bardzo symboliczna Ewangelia. Tam każdy szczegół jest z tej przypowieści jest bardzo, bardzo taki symboliczny. Jerycho, wiemy, jest w depresji blisko Morza Martwego i Lewita i kapłan podążają do Jerozolimy, wchodzą do góry. To jest obraz wznoszenia się do Boga, szukania Boga. Kapłan i lewita to ci, którzy całym swoim życiem szukają Boga. Ci, którzy biegną do Jerozolimy, żeby oddać jedyny prawdziwy kult Boży. Kult, który wypływa z objawienia, z Bożego objawienia. Jedyna prawdziwa religia. Bóg się objawił i Jerozolima jest symbolem tego prawdziwego, można by powiedzieć, jedynego objawienia. I lewita i kapłan biegną do tej Jerozolimy oddać chwałę Bogu, wierzą dobrze, wierzą właściwie, znają objawienie, znają proroków, znają Boga jedynego, który prawdziwe swoje oblicze objawił Izraelowi, ale nie potrafią rozpoznać tego Boga, który można powiedzieć, tej prawdy, która leży na drodze. Religia jest po to, żeby odnaleźć Boga, ale kiedy na drodze religii odnajdujemy Boga, odnajdujemy zawsze też człowieka. I Jezus tutaj pokazuje, że można mieć pełnię do tego momentu objawienia, bo Jezus mówi jakby o historii, która jakby jest historią historią, która zamyka się na ten moment w nim. Jeszcze nie ma Kościoła, jeszcze Jezus dopiero objawia siebie jako Mesjasza, a więc można powiedzieć w pewien sposób, że mamy tutaj lewitę i kapłan jako symbol pełni objawienia. I na tej drodze pełni objawienia, gdzie cała prawda jest podana jest na dłoni, jak na dłoni. Prawda jest właśnie tutaj, mamy dwóch przedstawicieli, tych, którzy otrzymali to objawienie i nie rozpoznają człowieka. I zaraz tutaj mamy Ewangelię z Mateusza 25:31-46, który mówi o sądzie ostatecznym, czego nie uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mieście nie uczynili. Czyli właśnie jakby prawdziwa wiara musi się też przełożyć na naszą dojrzałość w miłości, na naszą dojrzałość w człowieczeństwie. I widzimy, jak bardzo proste, nie ma prostego przełożenia między pełnią objawienia, a między dojrzałością życia, między dojrzałością, która potrafi wykorzystać dar wiary. Dar tego jedynego pośrednictwa. I mamy tutaj przykład Samarytanina, który źle wierzy, który dla Żydów był heretykiem, schizmatykiem. Samarytanie oddawali chwałę Bogu poza Jerozolimą. Mieli kilka różnych miejsc, gdzie oddawali kult. Ograniczali się jedynie do pięcioksięg. Nie uznawali proroków pozostałych innych ksiąg. A jednak ten Samarytanin jest podany przez Jezusa jako przykład tego, który no właśnie potrafi tą swoją wiarę przełożyć na życie, który to objawienie cząstkowe, można powiedzieć, bo Samarytanie, odłączając się od Żydów, jakby w pewien sposób zatrzymali swoją drogę objawienia, bo Bóg dalej się objawiał przez proroków. Samarytanie się zatrzymali w którymś momencie, ale jednak mając tylko tyle, a może aż tyle, dlatego ten Samarytanin potrafił to przełożyć na to, co jest istotne. Zawsze sobie tak mówię na podstawie tej Ewangelii ze świętego Mateusza, do której dzisiaj tutaj jeszcze będziemy wracać, o sądzie, że Pan Bóg jest dosyć sprytny i taki wie, że katecheza i religia to jest trudny chleb, więc zostawił to przepytywanie z religii, z katechezy, zostawił to księżom i katechetom i katechetkom, a sam już na sądzie nie będzie przepytywał nas z katechizmu, tylko będzie nas przepytywał z tego, co zrobiliśmy, z tej wiedzy i z tej łaski wiary, którą otrzymaliśmy. Będzie nas sądził z miłości ten właśnie fragment Ewangelii Mateusza 25:31-46, który też mówi Oczywiście nie używa tego sformułowania. To sformułowanie, które za chwilę użyję, jest bardzo późne. Pochodzi od Karla Ranera, tak zwane anonimowe chrześcijaństwo. Anonimowe chrześcijaństwo, pojęcie, które w czasie soboru, po soborze bardzo często się pojawia i dla wielu osób jest kontrowersyjne i bardzo ważne jest też, jak się rozumie to sformułowanie. Aczkolwiek treść tego sformułowania była używana niejednokrotnie na przestrzeni całej historii chrześcijaństwa i przez ojców Kościoła i krótko przed soborem Watykańskim II przez Piusa XII, ale zaraz do tego. Natomiast właśnie to anonimowe chrześcijaństwo. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, zaprawdę powiadam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ci na sądzie dziwują się, że kiedykolwiek usługiwali k temu królowi, który jest symbolem Chrystusa. Kiedy Cię przyjęliśmy, byłeś przybyszem, kiedy byłeś spragniony, daliśmy Ci pić, kiedy byłeś głodny, nakarmiliśmy Cię. Ci ludzie nie są świadomi tego, ale właśnie usługiwali Chrystusa w sposób nieświadomy. To jest właśnie to anonimowe chrześcijaństwo, czyli chrześcijaństwo przeżywane, ale nieświadome. Świadomy oczywiście nie na poziomie, takim intelektualnym, czyli nazwania sobie tego. Natomiast nie w żadnym wypadku ktoś, kto karmi głodnego i napoi spragnionego, nie można tutaj mówić w żadnym wypadku o nieuświadomionym chrześcijaństwie. To jest bardzo świadome. W tym sensie można powiedzieć najgłębszej świadomości Ewangelii. Bo Ewangelia to jest umywanie nóg. To jest istota Ewangelii. To jest istota objawienia. To jest pełnia objawienia. Kiedy szukać pełni objawienia, to właśnie kiedy szukać tego momentu, to jest ten moment, kiedy Bóg klęka przed człowiekiem i obmywa mu nogi. To jest ta pełnia objawienia chrześcijaństwa. Jeszcze możemy, mówiąc o Ewangelii, jeszcze nawiązać do Ewangelii Mateusza, gdzie znajduje się przypowieść Chrystusa o talentach. I można by tak powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią, która dzięki łasce, dzięki Jezusowi Chrystusa otrzymała pełnię talentów. Inne religie mają wprawdzie mniej, lecz nie znaczy to, że to są jakieś gorsze talenty. Religie niechrześcijańskie uczestniczą w Bożym planie zbawienia i posiadają prawdziwe Boże nadprzyrodzone wartości, chociaż właśnie licząc to w talentach jest to o wiele mniej. Otrzymały od Boga swoją część talentów. Im więcej tych talentów, tym większe zobowiązanie. Komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. To Jezus mówi do nas, chrześcijan. Można zatrzymać się na tym, że my mamy pełnię talentów. Ale czy to o to chodzi? Nie chodzi o to, żeby zatrzymać się na tym, ile mam, tylko zatrzymać się na tyle, na ile to rozdałem, na ile to pomnożyłem, na ile to dałem innym. Chrześcijaństwo mówi o Bogu, który istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Bóg nie trzyma prawdy dla siebie, ale ją jako żebrak rozdaje. Staje się wręcz żebrakiem. I można powiedzieć, że chrześcijanie nie mają przyjmować postawy triumfalistycznej mam 5 talentów, mam pełnię talentów, tylko pytanie pokorne, na ile te talenty przymnożyłem, na ile tymi talentami, na ile służę tymi talentami. I jeszcze jeden ostatni fragment z Ewangelii z Mateusza 20:15-16, gdzie Jezus jakby zadaje nam, chrześcijanom, pytanie. Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry? I dopowiada, ta jak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Można by no właśnie tak powiedzieć, skoro Pan Jezus dał nam pełnię objawienia, dał nam pełnię środków, dał nam Kościół, dał nam sakramenty, dał nam Ewangelię, no to dlaczego jeszcze chce działać jakby w obszarach, gdzie tej pełni nie ma? Ale właśnie to jest ta tajemnica, że Bożej dobroci się nie da zamknąć, nie da się jej reglamentować, a już na pewno nie naszymi rękoma. To, że Bóg dał nam prawdę w nasze ręce, to nie znaczy, że mamy się zachowywać jak pies właściciela. Dlaczego patrzy ze zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry? Bożej dobroci nie możemy ograniczyć. Jeszcze do tego będę nawiązywał, bo z tego sformułowania ewangelicznego wyrosła pewna też formuła teologiczna, bardzo ważna, ale to do teologii sobie jeszcze przejdziemy. Na razie chciałem tak właśnie, żebyśmy wyszli z tego obszaru Słowa Bożego i trochę tak bardziej rozważali sobie ewangelicznie, duchowo, żebyśmy spojrzeli na to wszystko duchowo, bo jeżeli nie spojrzymy na to duchowo, to zaczniemy się okładać teologicznie, jak swego czasu franciszkanie i dominikanie na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie okładali się kijami w sprawie niepokalanego poczęcia. Naprawdę. XV wiek. No ale właśnie, jeżeli mówimy o tym układaniu się, no to właśnie, dialog nie jest kwestią mody. Może być kwestią mody, może być kwestią obojętności, chociaż trudno, raczej jak jest obojętność, to już też nie ma dialogu. Chociaż można używać tego sformułowania. Dla nas chrześcijan dialog to jest kwestia nawrócenia. Jeżeli można mówić o dialogu, to tylko w przestrzeni nawrócenia. I dlatego też to, co zarysowałem, to podejście ewangeliczne, że to jest pewna przestrzeń duchowa, w której my się nawracamy. I dialog jest częścią nawrócenia. Bo dialog pochodzi od słowa dialogos. To znaczy, że logos można znaleźć we dwóch, we wspólnocie, dia. To znaczy we dwóch, dialog, to znaczy, że logos po pierwsze jakby, to jest też tajemnica Kościoła, to znaczy, że prawdę mamy we wspólnocie, ale prawdę mamy we wspólnocie także, gdy ze sobą rozmawiamy, kiedy szukamy i to także dialog w Kościele otwiera nas na dialog z innymi. A przeciwieństwem słowa dialog jest diabeł, diabolos, czyli rozdział. I jeszcze może jeden fragment z Nowego Testamentu, z listu do Hebrajczyków, który bardzo ważny dla nas chrześcijan jest, który jest jakby punktem wyjścia dla dialogu i w tym duchu o tym dialogu, o Asyżu mówił Jan Paweł II i mówi także Benedykt XVI. To jest kwestia pokoju. On rozdzielił rozdzielający mur wrogość. On jest naszym pokojem i pojednaniem. Kościół jest dla świata, jak mówi Sobór Watykański II, sakramentem zbawienia. To jest sformułowanie Soboru Watykańskiego II, chociaż wcześniej jakby treść tego sformułowania funkcjonowała jak najbardziej i tak Kościół przeżywał siebie jako sakrament zbawienia. To znaczy, że czym dla nas są sakramenty, czym dla nas chrześcijan jest Eucharystia, spowiedź, tym dla świata jest Kościół. Dietrich Bonhoeffer, protestancki teolog, który był bardzo bliski katolicyzmowi, męczennik II wojny światowej. Bliski, bardzo, bardzo mu zależało na też dialogu z katolicyzmem, chociaż tutaj zrobię taki mały nawias, żeby wszystko było jasne. Dzisiaj nie mówimy o dialogu ekumenicznym. Dzisiejszy temat nie dotyczy ekumenizmu, bo ekumenizm dotyczy samych chrześcijan, prawda? O ekumenizmie możemy mówić, kiedy mówimy o dialogu między katolikami prawosławnymi i protestantami. Dzisiaj o tym nie mówimy. Dzisiaj mówimy o dialogu między chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo ma innymi religiami. Nie wyznaniami, tylko religiami. I Bonhoeffer, który zresztą miał takie... Można powiedzieć, że to też jak piękna historia, która trochę kołem się toczy, bo Bonhoeffer trochę jak Luther przybył do Rzymu i Luther jak przybył do Rzymu, mówię to symbolicznie, bo nawet nie wiem, czy przybył do Rzymu, ale w tym sensie, że postrzegał jakoś Rzym, stracił wiarę w Kościół katolicki, jakoś tam wiarę w papieża, w Rzym. Natomiast Bonhoeffer, kiedy w latach 30. przybył do Rzymu, mówi, to jest Kościół. To jest Kościół, kiedy zobaczył. Chociaż zdawał sobie sprawę też ze wszystkich słabości Kościoła katolickiego, ale miał poczucie, że to jest Kościół. I Bonhoeffer mówi tak o Kościele, że Kościół ma o tyle, Kościół widzialny tutaj na ziemi ma o tyle sens, o ile żyje dla tych, którzy jeszcze nie są w Kościele. Kościół tutaj na ziemi ma o tyle sens, o ile istnieje dla tych, którzy jeszcze nie są w Kościele. Chociaż właśnie to są wszystko takie słowa i będziemy mówili o tym, że zarazem będę dzisiaj mówił, że nikogo nie ma poza Kościołem, a z drugiej strony właśnie mówimy o tym, że Kościół istnieje dla tych, którzy nie są jeszcze w Kościele. Tutaj też przyjdzie jeszcze teologiczne wyjaśnienie fałszywej sprzeczności. A więc Kościół jest sakramentem, to znaczy Kościół ma być po to, żeby inni się zbawili. Także ci, którzy są poza Kościołem widzialnym. Taka jest rola Kościoła. Mamy być sakramentem, który przyciąga. Ale wiemy, historia 2000 lat chrześcijaństwa pokazała, że nie wszystkie formy przyciągania do Kościoła są skuteczne. I dzisiejsze jakby doświadczenie XX wieku, które jakby było może kwintesencją tego, do jakiego zła jest zdolny człowiek po grzechu pierworodnym. Chociaż w pewien sposób to myślę, że my też jakby tą kwintesencję o wiele bardziej jakby widzimy też przez to, że jakby coraz bardziej jakby świat i za tym też historia staje się zglobalizowana i my to wszystko równocześnie przeżywamy, będąc w bardzo różnych miejscach świata, ten świat bardzo blisko odczuwamy, cały świat. Ale jakby historia Kościoła, za którą także papież błogosławiony Jan Paweł II w roku jubileuszowym przepraszał też. Nie przepraszał za to, że chrześcijanie głoszą Ewangelię i że wierzą w to, że Jezus jest jedynym pośrednikiem, jedynym Zbawicielem. Nie przepraszał za to, że chrześcijanie pragną chrztu dla wszystkich, bo trudno, żeby zakochany przepraszał za to, że jest zakochany. Natomiast przepraszał za to, że przy okazji tego zakochania działy się rzeczy, które są niegodne tego zakochania. Które trochę nawiązując do wczorajszej Ewangelii, że jesteśmy weselnikami i czekamy na oblubieńca, że nasze zachowanie trochę nie przystoi do uroczystości, na której jesteśmy. Jesteśmy na weselu, weselimy się Bogiem. Jesteśmy zakochani w Bogu, zachwyceni Nim, a niektórzy za dużo popili, i rozrabiają. I my jako chrześcijanie niestety przez to, że ciągle nie dorastamy do Ewangelii, możemy także zafałszywywać jej obraz. I Jan Paweł II tak bardzo przepraszał za grzechy, które można by tak krótko sformułować, że za mało Ewangelii było w naszym głoszeniu Ewangelii. I że często, tak jak to papież też powiedział, ale kilka osób to powiedziało, że często mylono ewangelizację, ewangelizowanie świata z próbą przekonania do pewnej kultury zachodniej. W którymś momencie bardzo mocno nastąpiło sprzężenie ewangelizacji i przekonania do pewnej mentalności, do pewnej kultury czysto europejskiej. Które oczywiście, jakby trudno kulturę i dziedzictwo chrześcijańskie trudno wyabstrahować z chrześcijaństwa. Ale z drugiej strony nie wszystko, co w kulturze zachodniej jest chrześcijaństwem. To chyba na tyle nie jesteśmy naiwni. I niestety przez to, że wierzono przez wieki, że jeżeli przynosimy Ewangelię, to znaczy przynosimy Europę. Co wiązało się z ogromnymi krzywdami, za które też papież przepraszał, chociażby krzywda wobec wszystkich ludów indiańskich w Ameryce, gdzie właśnie pomylono ewangelizację z siłowym przekonywaniem do pewnej cywilizacji europejskiej. Jest taki bardzo piękny fragment, jeśli go znajdę, z Mertona, o takiej pewnej pokusie, zresztą o tej pokusie, o której pisze bardzo jasno też Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu. To znaczy, żeby nadzieję Królestwa, która jest niecierpliwą, i dobrze, że ta nadzieja na Królestwo jest niecierpliwa w nas. A ta niecierpliwość wynika, przyjdź Panie Jezu, Maranata. Ale źle jest, jeżeli tą niecierpliwość przełożymy na utożsamienie nadziei z Królestwem tutaj na ziemi. Benedykt XVI mówi, że tak jak Jezus, jutro mamy Ewangelię o ukuszeniu, zawsze od początku chrześcijaństwa Kościół czyta tą samą Ewangelię o ukuszeniu Jezusa, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. I tak jak Jezus był kuszony, tak Kościół ciągle jest kuszony niecierpliwością. Jest kuszony pokusą władzy, czyli przełożenia nadziei na doświadczenie obecne, czyli że Kościół, czyli my jesteśmy, będziemy do ostatnich dni kuszeni władzą też. I często ta pokusa właśnie polega na tym, że my utożsamiamy z jednej strony wezwanie, które mamy do głoszenia Ewangelii. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, gdybym nie mówił o pięknie, które wypływa z wiary z Jezusa i z piękna życia, które płynie z sakramentów chrztu, utożsamieniem własnych ambicji, władzy, które są w każdym z nas, wynikające z naszych poranień, z naszej niepewności siebie po grzechu pierworodnym, z naszych lęków, utożsamieniem właśnie, żeby tą misją usprawiedliwić te właśnie nasze ambicje i nasze zranienia i naszą pychę. I dlatego właśnie Benedykt XVI mówi o tej pysze, która przez którą Kościół jest ciągle kuszony. Niestety tego fragmentu dokładnie nie pamiętam, bo to jest z pierwszej części Jezusa z Nazaretu, we fragmencie dotyczącym właśnie kuszenia Jezusa. Jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam tego. Merton pisał, jeśli to znajdę sobie. Tak. Mamy zły nawyk myślenia, że ponieważ wierzymy, iż proroctwa się wypełniły, zaczynamy je uważać za wypełnienie w taki sposób, jaki nam się żywnie podoba. Innymi słowy, jesteśmy zbyt pewni tego, że rozumiemy to wypełnienie. Stąd średniowieczna łatwość utożsamiania Królestwa Bożego ze społeczeństwem odziedziczonym po Karolu Wielkim. A także jeszcze bardziej złowieszcza łatwość, z jaką chrześcijanie robią dokładnie to, o co oskarżali Żydów, szukając ziemskiego spełnienia proroctwa w instytucjach politycznych przebranych w szaty teokracji. Dokładnie ten fragment, który czytałem dobrym Samarytaninie, czyli o Lewicie i kapłanu, który właśnie ma tą pełnię proroctwa. I Jezus bardzo miał poważny problem zbyt mocnym, niecierpliwym utożsamieniem nadziei, którą Izrael miał, na szybkie rozwiązanie tej nadziei przez Mesjasza. Właśnie i ten problem na potem przełożenia tego obrazu Mesjasza politycznego na tego Mesjasza ubogiego, tego Mesjasza, który przyszedł w Chrystusie. I my też często mamy problem z tym. My chrześcijanie mamy dokładnie ten sam problem, tej samej pokusie ulegamy. To znaczy, że nam się wydaje, że Mesjasz jest, że Mesjasz już wszystko już wyjaśnił, że znaczy to, że wyjaśnił tak, ale że my jakby jesteśmy w posiadaniu tego wyjaśnienia. Tymczasem proroctwo o Królestwie ciągle się odsłania. My jesteśmy w drodze, my wiemy, gdzie już jest ta nadzieja na wypełnienie. Wiemy, że Królestwo jest w nas, ale z drugiej strony codziennie wołamy, przyjdź Królestwo Twoje. To jest, to właśnie czyni nas, to musi nas czynić pokornymi. Przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, chociaż to Królestwo w nas jest. Więc ta pokusa między utożsamieniem misji chrześcijaństwa, głoszenia nadziei o Chrystusie, która jest w Chrystusie, przekładania ją na takie prostackie. Jeśli tylko przyjmiesz chrzest, no to już będziesz, będziesz zbawiony, co jest prawdą. My wierzymy, że przez chrzest będzie zbawienie, ale wiemy, że w historii Kościoła często to nie miało takiego wymiaru katechetycznego, nie miało to wymiaru duchowego, tylko miało wymiar taki polityczny, cywilizacyjny. Przyjmiesz chrzest, no to masz ocalone życie. Chociażby historia Żydów w Hiszpanii. Skąd się wzięła tak duża ilość Żydów na naszych terenach? Bo uciekali z Hiszpanii, gdzie chrześcijanie albo chrzest, albo śmierć. Historia chrześcijaństwa pokazuje nam, że w nas, chrześcijanach, ciągle było za mało Ewangelii i dlatego też Jan Paweł II i historia XX wieku i Sobór Watykański II tak bardzo mówią o potrzebie pokoju. A nie da się abstrahować mowy o pokoju i pragnienia pokoju od tego kontekstu religijnego. Dlatego, że religia jest częścią kontekstu kulturowego. Religia, mówię tutaj trochę dla rozróżnienia, nie do końca wiara, bo wiarę bym tutaj w tym momencie dla naszej dyskusji zarezerwował jako takiego osobistego, bardzo mocnego, świadomego, osobistego doświadczenia Pana Jezusa. Natomiast religia jako ten czynnik religijny, który często był przyczyną zła, krzywdy i wojny. No właśnie, chociażby ta nieszczęsna, już to taka trochę taka, no właśnie, lajtowa forma wojny właśnie między Dominikanami i Franciszkanami na placu Wszystkich Świętych w Krakowie. No ale wiemy, że te wojny religijne były ostrzejsze. I historia mówi, że historia współczesna nam mówi, że to ciągle religia może być powodem krzywdy. Fundamentalizm islamski. Ale także i chrześcijaństwo. No przecież wojna w byłej Jugosławii to była wojna religijna w dużej mierze. Dlatego, że tak naprawdę etnicznie Serbowie, Chorwaci, Bośniacy to jest tak naprawdę, no prawie to jest praktycznie do niedawna uważano jako jeden język. To w tej chwili się uważa coraz bardziej tak ideologicznie, że to są trzy języki, ale tak naprawdę to jest jeden język i to tak kiedyś na samym początku gdzieś te narody bardzo bliskie były sobie, poróżniła je religia i cała historia XX wieku to jest historia właśnie wojny religijnej między prawosławnymi, katolikami i muzułmanami. To są właśnie wyrzynanie muzułmanów w Bośni, to jest mordowanie Chorwatów przez Serbów, ale to także są obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej dla Serbów. świadome, bardzo świadome, świadoma akcja, na początku nieświadoma, nie do końca był tego świadomy, świadomy kardynał prymas Chorwacji, którego Jan Paweł II beatyfikował, ale na początku, który uległ takiej wizji też państwa chorwackiego. No to było trochę, jakby trzeba zrozumieć kontekst. Chorwaci już w Jugosławii w okresie międzywojennym byli dosyć marginalizowani przez Serbów i kiedy przyszła wojna, Chorwaci się wyzwolili z Jugosławii, sprzymierzyli się z Hitlerem. I to dla Kościoła katolickiego była też pewna szansa, bo dlatego, że właśnie Serbowie bardzo mocno też w państwie jugosłowiańskim bardzo mocno też ograniczali i jakoś mocno walczyli z katolikami, dlatego że Serbowie mieli większe wpływy w państwie jugosłowiańskim okresu międzywojennego. Wiadomo, że przyszła pewne odreagowanie, ale odreagowanie było tak silne, że stworzono obozy koncentracyjne dla Serbów. Jednym z komendantów obozu w Jaszynowaczu był franciszkanin. Historia, oczywiście on już nie działał w strukturach zakonu. Jak przyszła wojna, to się zautonomizował, aczkolwiek chodził w habicie i są historie, jak w habicie zażynał kobiety i dzieci. No, historia makabryczna. Historia makabryczna. Potem jak państwo chorwackie upadło, Hitler upadł, potem była dokładna reakcja Serbów i komunistów na księżach, na Chorwatach. Tak samo okrutna. Ale gdzieś tam w tle ciągle jest religia, ale nie wiara. Bo myślę, że prawdziwa wiara, spotkanie Jezusa Chrystusa, który jest naszym pokojem i pojednaniem, który umywa nogi, który nie przyszedł, żeby mu służono, który uniżył się, który rezygnuje ze swojego, który będąc na równi z Bogiem ogołocił się, że doświadczenie takiego żywego Jezusa nie może owocować wojną. Wojną w najszerszym znaczeniu, to znaczy wojną z człowieka, to znaczy, że my ciągle musimy się nawracać. Ciągle musimy się nawracać, nawracając się do Boga, nawracamy się do wiary. I mówiąc tutaj o dialogu międzyreligijnym, musimy ciągle też pamiętać o tym, że to jest dialog, który wyrasta z tej jakby najbardziej podstawowej warstwy dialogu, czyli dialogu między to, jak nazwał to prawosławny teolog, który zmarł w zeszłym roku, Olivier Clément. Człowiek, który pochodził z rodziny ateistycznej i mając około 40 lat przyjął chrzest w kościele prawosławnym we Francji. Akurat w kościele prawosławnym, dlatego że wcześniej jakoś miał takie doświadczenie przyjaźni z prawosławnymi i przez nich jakby poznał chrześcijaństwo, ale był bardzo bliski katolicyzmowi i jednym z największych świadków dla niego był zawsze Jan Paweł II. Ale który powiedział, że największa schizma, czyli największy podział, to jest podział między sakramentem ołtarza a sakramentem brata. A więc najtrudniejszy dialog to jest ten dialog, który my musimy wykonać między sakramentami, które przyjmujemy, a naszym życiem. Najtrudniejszy dialog. Każdy z nas dobrze wie i świadectwem tego jest sakrament pojednania. Że nie ma jedności między sakramentem ołtarza a sakramentem brata. I to z tego ma wyrastać jakikolwiek dialog z człowiekiem. Jakby trzeba trochę wyabstrahować ten dialog z innymi religiami i ludzi innych religii, trochę wyabstrahować i go jakby wstawić go w szerszy kontekst. To znaczy trzeba rozmawiać z każdym, bo to wynika z naszego człowieczeństwa. To wynika z tego, że Jezus przyszedł, ażeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Jezus przyszedł z objawieniem nadziei na jedność. Przecież proszę zobaczyć, to co najbardziej nas męczy w życiu, to co najbardziej nas rani, to jest brak jedności. Co najbardziej nas rani. Nie różnorodność. Różnorodność raczej jest tym, co nas ubogaca. Natomiast nieumiejętność przeżywania tej różnorodności, nieumiejętność pojednania się, lęki, ambicje powodują, że ciągle jesteśmy w pewien sposób na wojnie. Zawsze sobie mówię, że moja zazdrość i moja pycha to jest dokładne, są moje narzędzia mojej wojny. Ciągle z kimś walczę. Walczę o to, żeby mieć większe swoje poczucie, swoje wartości, co jest zawsze jałowe. I z takiej walki nigdy poczucia swojej wartości większej nie będzie. Więc jakby dialog z innymi religiami to jest dialog, który wynika z pragnienia Jezusa, pragnienia, abyście byli jedno. To znaczy to dotyczy wpierw samych chrześcijan, ale tak jak mówił święty Augustyn, nawiązując do słów Jezusa, że mamy kochać swoich nieprzyjaciół, prawda? I święty Augustyn mówi, masz tak kochać nieprzyjaciela, żeby stał się twoim bratem. Bo często jest argument taki, że słowa Jezusa o dialogu, o jedności, o pokoju dotyczą braci. A brat to jest chrześcijanin albo właśnie wręcz tylko katolik. Tymczasem święty Augustyn mówi wyraźnie, pokochaj swojego nieprzyjaciela, żeby stał się bratem. Problemem nie jest to, że ty nie możesz tego kogoś nazwać swoim bratem, tylko problemem jest to, że ty nie możesz się nawrócić do tego, żeby twój nieprzyjaciel stał się bratem. Tu jest problem. Ta trudna droga uczynienia swojego nieprzyjaciela bratem. Natomiast my często mamy właśnie chęć usprawiedliwiania siebie. No właśnie to, któż jest moim bratem, prawda? Z Ewangelii mamy pytanie, któż jest moim bratem? I to jest właśnie ta Ewangelia o dobrym Samarytaninie. Któż jest moim bratem? Swój, nasz, mój. Lewita, kapłan, to są ci nasi. Często nawiązuję do tych słów, przy różnych okazjach, ale właśnie takie słowa jak swój, mój, nasz, nasi, obcy, to jest język partyjny. To jest język partyjny albo język plemienny, czyli pogański. Tymczasem nie ma już Żyda, nie ma Greka, nie ma już kobiety ani mężczyzny. W Chrystusie jesteśmy kimś jednym. I to, zobaczmy, to jest bardzo istotna, bardzo ważna rzecz. Chociaż chrześcijanie z jednej strony mają problem właśnie z tym przejściem od sakramentu ołtarza do sakramentu brata, mamy trudność, ażeby dobrze przejść tą drogę z Jerycha do Jerozolimy, dobrze ją przejść. A z drugiej strony to jakby bez chrześcijaństwa, czyli bez objawienia Jezusa Chrystusa nie byłby możliwy wszelki uświadomiony, tak bardzo świadomie przeżywany dialog. Bo dialog jakby wyrasta, pragnienie dialogu powinno wyrastać z czegoś takiego bardzo, bardzo naturalnego. To znaczy jakby no, człowiek tak został stworzony na obraz Boga, że szuka jedności. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, czyli na obraz Trójcy. Trójca to jest nieskończony dialog Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg jest dialogiczny. Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, jest dialogiem Ojca, Syna i Ducha Świętego, dialogiem miłości. Jest tam pełna jedność między można powiedzieć, sakramentem ołtarza, sakramentem brata, prawda? Tam nie ma nic dla siebie, nie ma żadnego śladu egoizmu, nie ma śladu egocentryzmu, nie ma śladu walki. Pełna jedność. My jesteśmy na obraz tej jedności, więc a każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga, więc w każdym człowieku jest w tych najgłębszych pokładach jest pragnienie jedności. Każdy chciałby odpocząć od wojny. A nie radzimy sobie z tym często i chcąc wojny, chcąc pokoju też często tutaj zaprzeczamy temu pragnieniu przez nasze życie. Ale więc to jakby jest ten poziom naturalny, że pragnienie jedności jest wpisane w ludzką naturę. Ale w Chrystusie zostało ono także uzdrowione. Jezus nie tylko uzdrawia nasz grzech, skutki grzechu, ale także jakby uzdrawia, czy wydobywa, umacnia to, co jest dobre w nas, a więc też i pragnienie jedności. Jezus jest pełnią objawienia naszego pragnienia jedności. On jest naszym pokojem i pojednaniem. W Nim widać jasno, czym powinno być pragnienie jedności. I że to z tego nakazu Jezusa, a bardziej z Jego świadectwa, jakby wypływa wezwanie, żebyśmy my szukali tej jedności z każdym człowiekiem. I to pragnienie objawione w Jezusie rodzi także świadome szukanie jedności w świecie. No takie kwestie, jak tutaj cytowałem właśnie, to nie ma już Żyda, nie ma Greka, nie ma kobiety, mężczyzny, to można powiedzieć, że też ta świadomość jest gdzieś mocno też w chrześcijaństwie, że nie byłoby emancypacji kobiet, gdyby nie Ewangelia. Nie byłoby, zawsze mówię, że żeby nie wchodzić w inne wątki, bo ja mam tego skłonności, więc żeby nie wchodzić, czy właśnie nie ma już Żyda ani Greka, że jakby świadomość tego, że potrzebny jest dialog, jakby refleksja na tym, jakby jest też w łonie chrześcijaństwa, co nie znaczy, że jakby w innych religiach tej świadomości nie ma, czy jakby szukania, chociażby no w buddyzmie mamy bardzo mocne, można powiedzieć, jakby pewną mentalność szukania pokoju. Szukania pokory. Buddyzm to jest szukanie pokory. Nie ma mnie. Jeśli mnie nie ma, nikim nie jestem, to jestem też pokorny w stosunku do drugiego człowieka. Im bardziej z pokorą o sobie mówię, z tym większym szacunkiem mówię o kimś drugim. Dlatego Jezus pokazał nam, że nie będąc, pokazał nam objawienie Boga, pełnię Boga. Będąc wykluczony, będąc tym, który nie ma praw, nie ma miejsca, nie ma go wśród sprawiedliwych, staje się kimś wyklętym, kimś wyrzuconym poza miasto, wyrzuconym dosłownie poza namiot, jak to w Starym Testamencie jest zapowiedź. Wyrzucony poza namiot. To Jezus został wyrzucony poza miasto, wyrzucony poza społeczność. Nie ma go, nie ma żadnych praw. Nie ma go nawet wśród żyjących. Że w tej pokorze nieposiadania niczego dla siebie, bycia nikim, jest objawienie, pełne objawienie Boga. Z Jego pełności wszystko otrzymaliśmy, łaskę po łasce. A właśnie ta pełnia przychodzi przez pokorę. I w buddyzmie mamy te wątki bardzo mocne. Aczkolwiek taki wątek Jezusa z buddyzmem to może poruszę w którymś momencie. Jak bardzo ważne jest też poznawanie innych religii, żeby nie pleść głupot. Tak jak ostatnio gdzieś tam na Onecie było, to już po raz kolejny gdzieś tam się pojawia, że Jezus, pytanie co Jezus zrobił w ciągu 30 lat przed swoją misją ostateczną. Po pierwsze, to nie 30 lat, tylko jeżeli już to najwyżej 15, bo do 15 roku życia gdzieś mniej więcej, czy tam 12 dokładnie Ewangelia, mamy w Ewangelii mowę chociażby o bar mitzwa Jezusa, ale jak ktoś ma chociażby świadomość, znajomość żydowskich korzeni Jezusa, to nie będzie plutł takich niestworzonych historii na to, że Jezus gdzieś tam był w Indiach czy w Chinach, no po prostu. Bo jakby Jezus nie był wstawiony bardzo mocno w ten kontekst żydowski, to już tak trochę wyprzedzam to, co miałem na końcu mówić, ale nie znając żydowskich korzeni Jezusa, będziemy też stworzeni albo na wymyślanie takich niestworzonych historii, albo będziemy bezradni, kiedy nas ktoś będzie pytał o taką rzecz. Gdyby Jezus przez 15 lat był gdzieś tam na wschodzie i nie byłby w tej społeczności żydowskiej, nie był w nią ewidentnie zanurzony, To nie byłoby tak, nie byłoby tak możliwe, że tak jak mówi Ewangelia, że przyszedł nagle do Kafarnaum albo do Nazaretu, wpuścili go do synagogi i jeszcze mu pozwolili czytać zwój Tory. że taki ktoś nieznany, obcy, nie mógł przyjść, po pierwsze musiał skończyć, Jezus musiał skończyć jakąś szkołę na jakimś tam poziomie rabinistyczną, żeby móc czytać Torę. A poza tym, jeśli przyszedł i w czasie liturgii synagogalnej uroczyście czytał, uroczyście mówi Ewangelia, bardzo pięknie to opisuje Brandstetter, ale jeszcze nie tylko Brandstetter, jeszcze taki przedwojenny, teraz wypadło mi nazwisko takiego pisarza, Shalom Asch. Bardzo piękna jest taka. On napisał Józef z Nazaretu z kolei. Shalom Asch przed wojną, ale no właśnie to by Jezusa, gdyby Jezus jakby nie praktykował i nie był znany w tym momencie, to by nie mógł sobie tak nagle przyszedł sobie po 15 latach, wrócił z wycieczki do Indii i wchodzi do synagogi i czyta Izajasza bez zająknięcia. Więc to warto jakby chociażby no właśnie tutaj jakby poznawać też ten kontekst religijny, który szczególnie dla nas jest ważny, ale to jeszcze go zostawię na koniec. Za chwilę zrobię przerwę, ale jeszcze może jeszcze dotkniemy Asyżu, żeby... Już pokazałem, dlaczego jakby... Nie chciałem zaczynać od samego Asyżu, żeby pokazać, że jakby Asyż to nie jest coś, co wyrasta nagle spod ziemi. Tylko, że jakby on wyrasta z Ewangelii, wyrasta z pragnienia pokoju, wyrasta z pragnienia jedności i pojednania, które jest w Chrystusie. I no właśnie Asyż. Może sobie teraz posłuchajmy ostatnich papieży. Jana Pawła II, który jest odpowiedzialny dosłownie za Asyż, ten z 27 października 1986 roku, pierwszy Asyż. Jakżeż nie powrócić pamięcią do owego pamiętnego 27 października 1986 roku, kiedy po raz pierwszy w historii mężczyźni i kobiety różnych wyznań i religii razem ze mną udali się do tego świętego miejsca, jakim jest Asyż, by błagać o dar pokoju dla całego świata. Bardzo pragnąłem owego spotkania. Pragnąłem, aby w obliczu panujących w świecie podziałów i niebezpieczeństwa wybuchu wojny serca wszystkich wierzących popłynęło wspólne wołanie do Boga, który prowadzi człowieka drogami pokoju. Dzień ten wpisał się na karty historii naszych czasów, a kto brał w nim udział, tak jak niektórzy z obecnych teraz w Asyżu, do dziś wspomina ze wzruszeniem to wydarzenie. Nie mogło ono pozostać tylko epizodem. Spotkanie to zrodziło ogromną moc duchową. Było niejako źródłem, przy którym można się umocnić i które wyzwala nowe bodźce do budowania pokoju. Dlatego pragnąłem, by duch Asyżu nie tylko nie zgasł, ale przeciwnie, szerzył się w świecie, odnajdując w każdym miejscu nowych świadków pokoju i dialogu. Jeśli Kościół jest sakramentem zbawienia dla świata, to Asyż jest jego ikoną. Asyż to pewna ikona. Pewna ikona tego, czego Bóg pragnie dla nas. Pragnie pokoju. Pragnie, byśmy mieli życie, mieli je w obfitości. Dziwne było, gdyby Bóg pragnął naszego zbawienia wiecznego, a nie troszczył się o to życie, które jest teraz, tu i teraz. I żebyśmy nie troszczyli się, żeby sobie tego życia nie odbierać w jakiejkolwiek formie. Jeżeli papież jest tak jednoznaczny, jeśli chodzi o aborcję, to tak samo jest jednoznaczny, jeśli chodzi o wojnę, karę śmierci. Nie coś wyłączamy z tego pragnienia życia, ale pragnienie życia naprawdę od końca, od początku do końca. Dialog międzyreligijny jest kwestią życia. Jeżeli więc ktoś jest widzi zło aborcji, musi też widzieć zło jakiejkolwiek tendencji, która jest przeciwko życiu. A wojna, także międzyreligijna, prowadzi do odbierania życia. A wojna nigdy nie dzieje się od razu. Wojna wynika z nieufności. Wojna wynika z tego, że ja Ciebie nie znam, więc się Ciebie boję. A jak się Ciebie boję, to wiemy, że lęk jest najgorszym doradcą. Kto lęka się, nie wydoskonalił się w miłości, mówi Jezus. Święty Jan dokładnie. Kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. No, ale Jezus też, cała Ewangelia to jest co chwilę mówienie, nie bój się. Jezus wie, co nas najbardziej trawi, lęk. My się boimy, boimy się siebie nawzajem. Dialog to jest kwestia wyzwolenia z lęku. A więc asyż to jest pewna ikona zapowiedzi tej jedności, którą przynosi Chrystus i której zaczynem ma być Kościół. Aczkolwiek no, to jakby też to, co udrutnia, pokazywanie jedności dla świata, pokazywanie Kościoła jako sakramentu zbawienia, no to właśnie podział chrześcijan. No wiadomo, że ten podział wśród nas, chrześcijan, jest gorszący i stawia pytania niewierzącym w Jezusa. Jak to jest, że Jezus jest jedynym pośrednikiem, że w Nim nie spełnia łaski, że w Nim nie spełnia zbawienia? Otrzymaliście to chrześcijanie, ale w was tego nie widać. Dlaczego walczycie ze sobą? Wzywając do asyżu, papież oczywiście nie relatywizuje wiary. Gdyby popatrzeć na życie papieża, no to ktoś musiałby być niespełny rozumu, żeby oskarżyć Jana Pawła II za relatywizm jego wiary. To jest człowiek, który jest świadkiem właśnie zakochania, o którym mówiłem na początku. Jan Paweł II jest jak święty Jan, który właśnie pisze ten prolog swojego listu. To, co widzieliśmy, co dotykaliśmy, co usłyszeliśmy, to jest właśnie język kogoś zakochanego. Jan Paweł II był chrześcijaninem zakochanym, dlatego dalekim od ideologii. Od ideologicznego postrzegania wiary i religii. To był prawdziwy świadek. I siebie przede wszystkim widział nie jako stróża wiary, tylko przede wszystkim jako świadka. Świadka wiary. A ty, nawróciwszy się, utwierdzaj swoich braci. Tak święty, tak błogosławiony Jan Paweł II widział siebie, odczytując słowa Ewangelii świętego Łukasza, które zresztą są w różnych wersjach. Jeśli chodzi o rękopisy, w niektórych rękopisach jest a ty utwierdzaj swoich braci, a w niektórych jest a ty nawróciwszy się. I oczywiście próbowano coraz bardziej uzasadniać prymat papieża, To często korzystano z tego rekompisu bez tego słowa a ty nawróciwszy się, no bo jak papież ma się nawracać? Papież, który ma pełnię władzy od Chrystusa, który tak jak sformułował to Sobór Watykański I, jest nieomylny, oczywiście pod pewnymi warunkami i w pewnych sytuacjach, ale że właśnie ten papież ma się nawracać. Ale właśnie Jan Paweł II widział siebie jako świadka. A ty nawróciwszy się utwierdzaj swoich braci. Widział to wpierw w kontekście Kościoła katolickiego, w kontekście szukania jedności wśród chrześcijan, ale także w jego wyjściu do świata. Jego wyjście do ludzi innych religii jest konsekwencją jego człowieczeństwa. Jego chrześcijaństwa, jego człowieczeństwa. On tak został wychowany, taką miał mentalność jako człowiek, że potrafił rozmawiać z każdym. To nie jest kwestia, że to coś mu zostało narzucone, coś traktował jako pewien przymus. To było wpisane naturalne w jego historię życia, w jego mentalność, a z drugiej strony w jego żywe doświadczenie Ewangelii, traktowanej nie ideologicznej, ale traktowanej jako żywe słowo bardzo. On był świadkiem, papież był świadkiem, a można powiedzieć w pewien sposób świadkowi się więcej wybacza. To znaczy jakby świadek czy prorok czyni większe gesty niż w tym momencie oglądający go czy słuchający są w stanie przyjąć, zrozumieć. Dlatego też Jan Paweł II jakby często wyprzedzał nas w pewnych gestach. To, co w którymś momencie stawało się dla Kościoła oczywiste albo w miarę oczywiste, Jan Paweł II to wyprzedzał. Jako pierwszy z papieży, nie licząc oczywiście świętego Piotra, był w synagodze. Pierwszy papież, który był w meczecie, który pocałował Koran. To jest jeden z największych zarzutów wobec Jana Pawła II, rozmywanie wiary. To jest papież, który właśnie, który spotkał się z przedstawicielami wszystkich religii w Asyżu, ale to wynikało właśnie z tego jego doświadczenia Ewangelii. To Ewangelia go jakby ukierunkowała, ale także i takie doświadczenie życiowe. Ale wiadomo, że często z prorokami jest trochę problem, jak odczytać, jak zastosować to, jak to zastosować w naszym doświadczeniu. Czy ludzie, którzy nie nadążają, nie pogubią się też w tych gestach? Zwłaszcza dzisiaj w świecie to jest właśnie jeden z największych też zarzutów. Znaczy można powiedzieć, że można by sformułować dwa takie zarzuty, które są wobec dialogu chrześcijan z innymi religiami, wobec dialogu współczesnego Kościoła z innymi religiami. Pierwszy to jest, że ludzie dzisiaj masowo odchodzą od wiary, jest relatywizm postaw, relatywizm przeżywania wiary, odchodzenie od Boga, więc tym bardziej chrześcijaństwo musi się skonsolidować i musi pokazywać jasne prawdy. A drugi zarzut, że to jest wbrew tradycji Kościoła, to jest głównie zarzut lefebrystów, że to jest wbrew tradycji Kościoła, że to jest wbrew temu, co Kościół wierzył przed Soborem Watykańskim II, aczkolwiek to nie jest tak, to nie jest prawda, bo teologiczne jakby podstawy do dialogu współczesnego zawsze były ukryte i w Ewangelii, i ukryte w nauczaniu ojców Kościoła i wielu teologów. Chociażby jeden, zaraz do tego dojdę, a dzisiaj jakby można powiedzieć, że to, co było bardzo mocno ukryte, ta świadomość, dzisiaj ona jakby przyspieszyła w pewnym przeżywaniu tego przez Kościół. Być może, że właśnie te czasy eschatologiczne trochę przyspieszyły i też Kościół jest w takim przyspieszeniu wzywany jest do przyspieszenia w różnych aspektach, ale o tym, że to jakby doświadczenie dialogu było, chociażby no, przykład podstawowy taki, który może być no właśnie dla tych, którzy, na przykład lefebryści, którzy praktycznie tylko bazują na świętym Tomaszu z Akwinu, a raczej nawet nie zna świętym Tomaszu z Akwinu, tylko najczęściej na tomizmie, który często jest jak leki homeopatyczne, czyli śladowe ilości. Jestem trochę złośliwy, ale często tak jest, że jakby wejść w doświadczenie takie żywe świętego Tomasza, to często Tomasz by się złapał za głowę, jakby zobaczył pewne formy tomizmu z XIX wieku, gdzie uczyniono z niego jako wielkiego teologa, uczyniono przede wszystkim filozofa jakiegoś i wyabstrahowano go w ogóle z takiego kontekstu bardzo mocno teologicznego. Ale święty Tomasz, gdyby nie dialog z islamem, to byśmy dzisiaj nie mieli sumy teologicznej. To dzisiaj Kościół by w historii nie korzystał z myśli Arystotelesa, dlatego że święty Tomasz przywrócił dziedzictwo antyczne chrześcijaństwu, między innymi Arystotelesa, bo jak wiemy, do świętego Tomasza głównie panował w filozofii Platon, teologia ojców Kościoła, jeszcze świętego Augustyna, to jest głównie teologia zbudowana na filozofii platońskiej. Święty Tomasz przywraca Arystotelesa, ale przez kogo? Przez Awicennę, przez filozofa islamu. I święty Tomasz dobrze znał myśl islamską, zresztą też i żydowską. I to jakby w średniowieczu było czymś oczywistym. Oczywiście nie było to oczywiste, że wszyscy dialogowali, bo to były warunki intelektualne, nie stwarzały takich warunków, ale wielcy teolodzy tego czasu nie bali się korzystać i korzystać z myśli żydowskiej i myśli islamu. Więc Więc to nie jest tak, że to jakby dzisiaj jest taka moda, która nie wiadomo skąd wyrosła. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłem, wszyscy możemy nie nadążyć za tymi gestami, dlatego też potem niektórzy muszą, papież też nie był, Jan Paweł II nie był wielkim, był teologiem, ale nie był aż tak wielkim teologiem. Jan Paweł II był głównie filozofem i przede wszystkim duszpasterzem. Natomiast miał obok siebie wielkiego teologa Benedykta XVI Ratzingera, który musiał nieraz od czasu do czasu trochę pewne rzeczy troszeczkę porządkować czy wyjaśniać, bo mówię, pewne gesty Jana Pawła II mogły być opacznie zrozumiane. I dlatego też pewne rzeczy jakby Józef Ratzinger porządkował i między innymi po Asyżu on pokazał taką pewne rozróżnienie, że w Asyżu nie tyle miała miejsce modlitwa międzyreligijna, co wieloreligijna. To jest takie jasne rozróżnienie Benedykta XVI, chociaż ono jest rozróżnienie w pewien sposób bardziej takim dla uporządkowania w tej sferze teologicznej, bardziej uporządkowania w tej sferze takiej dogmatycznej niż w sferze takiej, bym powiedział to, obiektywnej. To nie znaczy, że teologia nie jest obiektywna, tylko że teologia jest pewną drogą, prawda? Teologia nie jest pełnią prawdy. Teologia jest pokornym, mozolną, pokorną próbą wyjaśnienia tej tajemnicy, którą jest Jezus Chrystus. Nie to, co w liturgii mamy, co my odmawiając brewiarz, często się na te słowa napotykamy, abyśmy poznawszy prawdę nie przestali jej szukać. To jest właśnie definicja teologii. Teologii, ale też teologii rozumianej w sensie starożytnym. Teologia jako szukanie Boga, nie tylko w sensie takim akademickim, ale właśnie szukanie Boga. Znaleźć Boga to szukać Go nieprzerwanie, jak mówił święty Grzegorz z Nysy. Natomiast to, co mówiłem w sensie obiektywnym, to znaczy, jeżeli ktoś się modli, to modli się do Boga. Wierzymy, że Bóg jest jeden. I chociaż w tym wymiarze religijnym, dlatego tutaj Benedykt XVI rozróżnił tam modlitwa wieloreligijna, dlatego że w Asyżu poszczególni członkowie różnych religii modlili się w swoich miejscach. To nie było tak, że chrześcijanie modlili się w jednym miejscu i modlili się tą modlitwą, która jest dla wszystkich chrześcijan jasna, Ojcze nasz. Natomiast już Żydzi modlili się osobno, muzułmanie osobno, chociaż z Żydami są takie momenty, kiedy możemy modlić się wspólnie, modląc się Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba, Bóg jedyny, tutaj możemy się modlić. Natomiast z innymi wyznawcami innych religii, jeśli chodzi o pewne sformułowania modlitewne, no to już jest trudniej, bo trudno. Każdy jakby tutaj stoi na straży pewnego swojego dziedzictwa religijnego, które wyraża się także przez słowo, prawda? I trzeba to słowo też szanować. I dlatego ta modlitwa wieloreligijna, czyli nie razem wszyscy, razem w sensie, że w Asyżu i w tej samej intencji, ale w różnych miejscach. Natomiast obiektywnie patrząc, tak naprawdę wszyscy modlili się do Boga, bo jeśli my chrześcijanie wierzymy, że tylko jest Bóg jeden, to ci, którzy modlili się do Boga według swoich wyobrażeń, modlili się według swoich wyobrażeń i w swoim tym języku religijnym, w swoim kodzie religijnym, jakby to można by inaczej ująć, ale modlili się do tego samego Boga, do którego my się modlimy, do Boga Jezusa Chrystusa, do Boga, który się objawił Abrahamowi, objawił się Mojżeszowi, objawił się nam przez Jezusa Chrystusa. To jest ten sam jeden Bóg, tylko że modlą się po omacku. Więc w pewien sposób to była modlitwa do jednego Boga, tylko jakby wyrażona w swoim własnym języku religijnym, który daje nam wyobrażenia Boga takie, jakie daje w tym momencie właśnie religia. My jako chrześcijanie wierzymy, że w Jezusie Chrystusie mamy pełen obraz Boga. Bóg jest miłością. Bóg jest Jezusem Chrystusem, który stał się człowiekiem, który nas ukochał, który umarł za nas, zmartwychwstał. To jest ten obraz prawdziwy Boga. Ale wierzymy, że ci, którzy nie mają jeszcze nie mają łaski tego pełnego poznania tego obrazu, też się do tego Boga modlą, tylko modlą się po masku. To co tutaj może trochę wracając jeszcze do dziejów apostolskich. Areopag. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Można powiedzieć, że właśnie Jan Paweł II w Asyżu spotyka się i mówi dokładnie to, co święty Paweł. Mam ogromny szacunek dla was. Tutaj pośród tej waszej modlitwy, pośród waszego doświadczenia, pośród waszej religijności ja odnajduję ten ołtarz poświęcony Bogu Nieznanemu. To znaczy, że Jan Paweł II wierzy, że ci modlący się obok niego modlą się do Chrystusa, chociaż to oblicze Chrystusa jest ukryte. I dalej święty Paweł mówi, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z was. Święty Paweł do pogan, nie tylko to nie byli ani Żydzi, którzy znali Boga jedynego, ani nie byli to muzułmanie, bo jeszcze ich przez 500 lat nie będzie, ale mówi to do pogan, którzy wierzą w tam przeróżne, najprzeróżniejsze bóstwa, co po niektóre strasznie infantylne, a jednak święty Paweł z takim szacunkiem mówi. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. To mówi do Ateńczyków. I to dokładnie to samo mówi Jan Paweł II w Asyżu. To samo mówi. Oczywiście nie wiem, czy akurat użył tego sformułowania, ale mówi to przez swoje gesty, przez swoją obecność, przez swój pomysł zwołania Asyżu. To może zróbmy przerwę.